Polska przegrała wczoraj z Mołdawią 2-3. Cały internet wrze od memów i krytyki tej spektakularnej porażki. A kolejna klęska zapowiada się też w Sejmie. Projekt ustawy Lex Czarnek 3.0 jest już w Senacie. Pozwoli on na likwidację niepublicznych szkół przez kuratora, bez możliwości sprzeciwu czy odwołania się dyrektorów. A w drugiej części programu skomentujemy także sytuację na froncie wojennym w Ukrainie oraz debatę Petru Mentzen. Już teraz czekam na Wasze pytania. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Falek, zapraszam. Witajcie. Dzisiaj ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca. Witam Ciebie bardzo serdecznie.
Witam Ciebie, czyli klan Fałków znowu. Dzisiaj nie w piątek, wyjątkowo w inny dzień tygodnia, w środę.
Ani nie w poniedziałek.
Ani nie w poniedziałek. No tak, tak się złożyło i tak jesteśmy u Was dzisiaj w środę. Bardzo się cieszę.
Ja przypominam, że możecie pisać pytania na czacie, komentować. Wszystko będzie tutaj trafiać do nas, do studia i oczywiście możecie brać udział w sądzie. Sąda jest na czacie, też na Twitterze i na Instagramie. Czy po kompromitującej porażce z Mołdawią Polska awansuje do Mistrzostw Europy? Macie trzy odpowiedzi do wyboru. Tak, nie, już mnie to nie interesuje. A jeszcze dzisiaj w programie będzie kącik memowy i to nie jeden raz. Więc bądźcie z nami, będzie ciekawie.
Gdzieś tutaj czają się kibice reprezentacji Polski, tak? W koszulkach.
Tak, tak.
Ale już bez trąbek, bez szalików. Dzisiaj mamy minorowe nastroje, niestety.
Dlatego możecie się spodziewać. Pytanie do ciebie. Oglądałeś wczoraj mecz? Jak się czujesz? Pierwsze takie wrażenia po meczu.
Fatalnie się czuję, bo to rzeczywiście jeden chyba z najgorszych meczy reprezentacji Polski, które obejrzałem w swoim życiu. Co ciekawe, tak jak się zastanawiałem nad pierwszym takim świadomym moim wspomnieniem z dzieciństwa, które pamiętam, gdzieś tam, jak sobie tam staram sięgnąć w zakamarki mojej pamięci, to był właśnie też mecz reprezentacji Polski, grany z reprezentacją Peru. Nie wiem, czy ktoś pamięta ten mecz w 1982 roku, wygrany przez Polskę 5-1. Na Mistrzostwach Świata. Peruwańczycy mieli takie właśnie z takim czerwonym pasem na ukos przez ten w koszulki białe ten. No i Polska właśnie wtedy z nimi pięknie wygrała. To była piękna reprezentacja Polski, ale to były lata 80. To była tak jakby końcówka tych wspaniałych, najpiękniejszych czasów reprezentacji Polski. 74 rok, 72 wcześniej, Mistrzostwa Olimpijskie, 78 też, Mistrzostwa Świata z piątym miejscem. Oczywiście w 74 było trzecie, w 82 na tych mistrzostwach, które właśnie ja pamiętam, też było trzecie miejsce. No i później mieliśmy takie chude lata i dopiero, nie wiem, 2016 rok, jakiś ostatni większy sukces, tak, że byliśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, a to co dzisiaj, czy to co wczoraj żeśmy oglądali, to jest po prostu gorzej niż grecka tragedia. Przypomnijmy może, kto grał, tak?
No właśnie, kto grał?
Grała Polska, typowana jako jeden z faworytów do grupy, zresztą jak było losowanie. Jesteśmy w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy, które mają się odbyć w następnym roku. Eliminacji do Mistrzostw Europy, gdzie będzie grało 24 drużyny. Kiedyś to było 16, jeszcze wcześniej w ogóle w historii to było 8, kiedyś tam dawno temu.
Czyli zwiększa się szansa wejścia.
No mamy, wiecie, no jeżeli grają 24 drużyny, no to Polska jako jeden z wiodących, można powiedzieć, krajów w Europie, który przecież był przez długi czas w dziesiątce rankingu FIFA, no to powinna nowe,
no teraz
z zamkniętymi
Polska
oczami
jest na 23.
miejscu. Teraz Polska jest na 23.
miejscu,
no to teoretycznie na świecie jest 23.
Tak.
No to do 24 w Europie to się łapiemy. Po prostu, no bez gry można powiedzieć. Ale panowie chyba tak właśnie pomyśleli, że bez gry się załapią, tak? No i dostali manto od drużyny, która była 171. No była, bo teraz pewnie będzie awansować.
FIFA.
W rankingu FIFA, tak? Jeszcze Mołdawia to jest 171. kraj. Regularny dostarczyciel punktów. W ostatnich 10 meczach o stawkę 9 porażek, 1 remis. Prawda? Można powiedzieć, komu Mołdawia strzeliła ostatnio 2 bramki? Jakie to są zespoły? Wymień.
Więcej niż dwie
oprócz
bramki.
Polski. Nie, dwie, na razie dwie bramki, tak? A, no masz tam taką listę, masz.
Więc dwie bramki?
No bo więcej niż dwie bramki...
To strzeliła tylko dwóm krajom.
Więcej niż dwie bramki, no bo wczoraj Mołdawia strzeliła Polsce trzy bramki. Ostatni raz Mołdawia strzeliła trzy bramki w którym roku?
W 2014.
Prawie 10 lat temu Mołdawii zdarzyło się strzelić więcej niż dwie bramki, tak jak wczoraj. I to jakiej potędze wtedy Mołdawia strzeliła te więcej niż dwie bramki?
Arabia Saudyjska.
Okej, okay, która z Polską przegrywa, a na mundialu przegrała chyba 8-1 z Niemcami, z tego co pamiętam. I komu jeszcze strzeliła Mołdawia więcej niż dwie bramki?
No Andorze, też w tym samym roku, czyli w 2014.
Czyli prawie 10 lat temu Mołdawia w dwóch meczach strzeliła więcej niż dwie bramki. Takim potęgom jak Arabia Saudyjska i Andora, no i Polska teraz dołącza właśnie do grona tych drużyn, którym Mołdawia strzeliła więcej niż dwie bramki. No to jeszcze teraz powiedzmy, komu strzeliła dwie bramki Mołdawia?
Od 2015 roku.
Od 2015 roku. Jakie to są potęgi?
Łotwa, Andora, Uganda, San Marino, Gruzja.
No to widzicie, no w jakim się znalazła Polska w towarzystwie? Liechtenstein, Andora, Łotwa, Uganda, San Marino i Gruzja. I teraz Polska, także to jest po prostu hańba. To, co się wczoraj stało, to jest hańba, no ale może po prostu no, my jesteśmy tacy słabi, że a Mołdawia taka
no
dobra. No i tak należało się spodziewać tego. Ciekawe są, wiecie, takie historie związane no, z okołomeczową sytuacją, tak? Grali na stadionie miejscowego klubu Zimbru Kiszyniów, stadionie 10-tysięcznym.
No to właśnie, to pewnie dlatego, no bo to jakby graliśmy nie u siebie, tylko właśnie w Mołdawii.
No dobrze, graliśmy nie u siebie, no i graliśmy naprawdę na wielkim stadionie i oni, no po prostu taki tłum kibiców, a nasi piłkarze są przyzwyczajeni grać, nie wiem, chyba jak jest kilkuset kibiców, tak? No i dlatego byli przerażeni, jak tu 10 tysięcy fanów futbolu zaczęło dopingować Mołdawię w drugiej połowie, nie? I tak, no wiecie, no, co się dzieje z tymi polskimi piłkarzami? Może jeszcze powiedzmy, kto grał po stronie polskiej. Pewnie grali jacyś ci dostarczyciele pizzy, piekarze, no sami amatorzy, którzy no po prostu normalne jest, że przegrywają z Mołdawią, tak?
No
czy
nie,
no nie.
Nie do końca.
No to powiedzmy, kto grał po polskiej, w polskiej drużynie? Lewandowski. Aktualny mistrz Hiszpanii i król strzelców Ligi Hiszpańskiej, gracz Barcelony. Bardzo słaby klub, naprawdę. Zieliński, Bereszyński, aktualni mistrzowie Włoch z Napoli. Sebastian Szymański, aktualny mistrz Holandii. Też słaba liga, prawda? Damian Szymański, aktualny mistrz Grecji. Zalewski, finalista Ligi Europy. Wicemistrz Anglii, Kiwior. Wicemistrz Francji, Frankowski, który notabene jest również w 11 sezonu w lidze francuskiej. Zieliński zresztą jest w 11 sezonu Champions League. No i jeszcze z Juventusu, no takiego bardzo słabego klubu, praktycznie nieznanego w Europie, bramkarz Szczęsny i Arkadiusz Milik, napastnik. Czyli to jest po polskiej stronie. Same słabe kluby, nieznani po prostu, amatorzy, nie zarabiający nic na tej piłce, a potęga Mołdawia, 171 w rankingu, no nic dziwnego, że Polsce dokopała 3-2.
Myślę, że teraz w Mołdawii trwa wielkie święto.
No chyba to będzie po prostu święto narodowe. Ten 20 dzień czerwca, tak? Natomiast w Polsce to rzeczywiście... Jest to tragedia. Polska od tego w tym momencie jest po trzech kolejkach na miejscu czwartym. Za nami tylko Wyspy Owcze. Nie wiem jak będzie. Następny mecz z Wyspami Owczymi. I gramy o wszystko.
Gramy u siebie czy na Wyspach Owczych?
Nie wiem, tam jest jakieś boisko w ogóle. Czy na skalę będą grali? Nie. Bo jak jest tam boisko, czy stadion, na który przyjdzie 5000 pasterzy, powiedz, to może naszym znowu się nogi ugną i znowu im po prostu psycha klęknie i się przestraszą i powiedzą, że no po prostu no, nie wiedzieliśmy, co zrobić. No.
Trener Mołdawii po przerwie po meczu stwierdził, że właśnie w trakcie przerwy mieli spotkanie.
Tak.
I powiedział, przeprowadziliśmy krótką rozmowę. Spytałem piłkarzy, co mamy do stracenia poza własnym honorem. Nic. Dlatego powiedziałem, żebyśmy grali wyżej i naciskali na rywala na jego połowie. Po kilku akcjach uwierzyliśmy w siebie. W drugiej połowie byliśmy niesamowicie zmotywowani i to zapewniło nam sukces. No właśnie, tutaj właśnie mamy Mołdawię zmotywowana, a Polacy...
Zmotywowana, pomimo iż przegrywała 2-0, a mogła przegrywać wyżej po pierwszej połowie, bo Lewandowski tam też zmarnował ze dwie okazje, można powiedzieć. No i zobaczcie, trener się ich tak zmotywował. Chłopaki, co możemy stracić? Tylko honor możemy stracić. Ale również możemy honor, sławę, można powiedzieć taką nieśmiertelność, zyskać. Bo gra o honor to nie jest gra taka, moim zdaniem, win-win. To jest gra raczej zero-jedynkowa. Czyli jeżeli zawodnicy mołdawscy, zmotywowani przez trenera, nie tylko zachowali, ale wręcz zyskali honor i chwałę, no to kosztem czyim ten honor zyskali, można powiedzieć? I kto ten honor stracił? I zamiast chwały okrył się hańbą. No właśnie ci mistrzowie Hiszpanii, Włoch, Holandii, Grecji, finaliści Ligi Europejskiej, zawodnicy zarabiający fortunę, naprawdę ustawieni na pokolenia do przodu, którzy okazało się, że straciwszy pierwszą bramkę, tak, na 2-1 na początku drugiej połowy, gdzie już drugą połowę zaczęli grać słabo, po prostu oni wyszli myśląc już o wakacjach. No bo tak, ostatni mecz sezonu, prowadzimy 2-0, no to co to zostało? Nam 45 minut, pochodzimy tam, poklepiemy piłkę i dobra, jedziemy na wakacje gdzieś tam na Seszele czy na Malediwy, tak? A okazało się, że trafili na facetów z jajami, którzy wzięli się do roboty, zaczęli na nich naciskać, zaczęli stosować pressing. No i co te nasze panienki zrobiły? No po prostu siadła im, klękła im psycha i po prostu się... No dobrze, że się nie położyli Polacy, ale to, co robili, to po prostu woła o pomstę do nieba. Bo ja rozumiem, że można popełnić błąd, tak jak Zieliński popełnił błąd i mówi wszystko bierzemy na siebie. No co teraz wszystko weźmiecie na siebie? No, popełnił błąd. Ale żeby Polacy pokazali w tej drugiej połowie jakiś pazur, jakiś ząb, jakąś zajadłość, zaciekłość, prawda? Jakąś walkę, waleczność. No oni byli tak przestraszeni, że to naprawdę to 3-2, no to jest naturalne po prostu konsekwencja tego, co się zadziało.
Konrad Trendota pisze, dlaczego kompromitująca porażka, tak zwana reprezentacja nie ma prawa się wywyższać i wczoraj Mołdawia pokazała, co oznacza silny duch. Osobiście bardzo cieszę się z wyniku.
Może to jest taki, wiecie, nawet nie psztyczek, tylko po prostu cios w nos czy w łeb, żeby po prostu ci ludzie, którzy reprezentują Polskę, naprawdę wzięli sobie to za zaszczyt i za honor i dawali, żeby gryźli trawę, no nie? A nie po prostu myśleli, że im się należy, że są po prostu wielkimi tutaj balerinami i tak dalej, tak? Że wszyscy będą przed nimi klękać, bo oni są reprezentantami Polski, wielkimi piłkarzami. No nie, to jest, jednak jest to dalej sport narodowy. Myślę, że piłka konkuruje z siatkówką. Może być tak, że przestanie być sportem narodowym.
Jeśli ci kopacze, sport narodowy, a nie odnosimy sukcesu.
Jeśli ci kopacze nie awansują do finałów Mistrzostw Europy, bo w tym momencie to nam grozi. Zobaczcie, zostało 5 meczów i te 5 meczów to wszystkie są mecze już o wszystko. Nie możemy przegrać żadnego, musimy wygrać wszystkie mecze, żeby mieć szansę, żeby zająć drugie miejsce, bo musimy teraz wygrać z Wyspami Owczymi, tak? Dwa razy.
Wygrać z Mołdawią.
Wygrać z Mołdawią, no u siebie co prawda. No wygrać z Albanią i wygrać z Czechami, z którymi żeśmy przegrali. Co ciekawe, to też była kompromitująca porażka, bo stracili dwie bramki w ciągu pierwszych 3 minut, co też się Polsce nigdy nie zdarzyło chyba w historii. No i później się tłumaczyli, podcięło nam to skrzydła. No nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy. To tak jak, Gołota, prawda, wtedy myślał, że będą rozmawiać, a ten go pobił w kilkanaście sekund w tej walce, którą tam Gołota, już nie pamiętam z kim toczył, ale to nawet o tym były całe kabarety. To teraz będą właśnie kabarety o Lewandowskim, o Zielińskim i o Szczęsnym niestety. Zabrakło prawdziwego walczaka, takiego faceta z jajami, nie wiem, Grosicki był takim człowiekiem, obrońcy, prawda, no Glik na przykład, no nie ma ich, po prostu trenerzy ich wszystkich wycięli, no i zostały same takie panienki.
Grażyna
wyżelowane, które bardziej się skupiają na swoim wyglądzie, niż na po prostu na tym, żeby zapieprzać i po prostu gryźć ziemię, tak, gryźć trawę, bo tak trzeba w takich meczach.
Ja dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, jakie od was dostajemy.
Także widzisz, jaki mam nastrój. Jak im więcej o tym mówię, tym bardziej się nakręcam.
To może zmieńmy temat. Zaraz trochę rozweselimy, bo wejdą memy. Jeszcze Grażyna Tomaszewska, Polacy potrafią, albo Polacy nic się nie stało. Ktoś powiedział, że wygrana z Niemcami to sukces Kaczyńskiego, a przegrana z Mołdawią to porażka Tuska.
Może tak być.
I to nie pierwszy komentarz, jeszcze z Mołdawią przegrali, ha, 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 wina Tuska. Jeszcze N, może boisko było krzywe, a trawa nie była zielona.
Trawa była zielona, no mogło być krzywe boisko.
To wszystko wina boiska. A my witamy już Leszka w studiu.
witajcie. No, Michale, pragnąłbym zaznaczyć, jak jeden internauta powiedział, na tym etapie nie ma już słabych drużyn.
Nawet 171 w rankingu. Ale wiecie, to jest piękno sportu, na tym polega. Że jeśli jesteś wysoko i po prostu zlekceważysz przeciwnika, to możesz dostać dupę od nawet
najgorszego. To możesz boleśnie upaść.
Dokładnie tak. Pycha poprzedza upadek.
Tak, no jakbyśmy tutaj wszystkie memy zaczęli wrzucać, to by brakło programu, tak więc wybrałem trzy. Pierwszy to klasycznie gówniara z paletką kontra Robercik. Robercik, wy w siatkówkę graliście. Przy okazji Iga gratuluje wygrania po raz trzeci Roland Garrosa.
Również tak. Się przełączamy do gratulacji.
Tak.
Tak, następne to tutaj właśnie a propos tej przerwy. No, Mołdawia po pierwszej połowie, wezwijcie karetkę, Mołdawia po drugiej połowie, ale nie dla mnie. To jest też takie właśnie, tą metamorfozę tutaj ten mem fajnie pokazuje. No i oczywiście tu, dobrze już. No i trzecie to mamy klasycznego Czesia.
Czesiu.
Ofensywna piłka, mówicie? No, przypominamy, że został mniej więcej zwolniony przez to, że się nie podobał styl gry.
Nie podobał się styl gry. Znaczy, no, myślę, że też to jedna rzecz. No, ale styl przynosił wyniki.
Tak.
Ten fatalny styl, to catenaccio, można powiedzieć, Czesia. Myślę, że on został zwolniony przez aferę
premiową.
Przez aferę premiową, nie? Bo to rzeczywiście słabe było i to też rzeczywiście... Ale to wiecie, to dalej pokazuje charakter tych ludzi. Że Lewandowski nie jest tak naprawdę kapitanem, dla którego orzeł na koszulce to jest, wiecie, coś najważniejszego. To jest człowiek, dla którego lans jest ważniejszy, dla którego kontrakt z Huawei'em był ważniejszy przez wiele lat, tak? Dla którego ważniejsze jest, nie wiem, jakieś tam opery mydlane w mediach społecznościowych, a nie żeby w takiej trudnej sytuacji wziąć na siebie, na swoje barki ciężar zmiany nastawienia drużyny, prawda? Bo ta drużyna się załamała w czasie tego meczu. To było widać. Tak. Oni się obsrali ze strachu po prostu. No i dosięgło ich to, co ich przeznaczenie.
Pozycja od Macieja Machały. Niech wezmą mnie do takiej gry. Efekt będzie taki sam, ale dużo taniej.
No, Maciek bramkę by tutaj zamurował, albo by jeszcze tutaj w obronie ich. Ja pamiętam, jak żeśmy z Maćkiem grywali kiedyś w piłkę w latach naszej młodości. To rzeczywiście były mecze takie fajne. No, ostro się grało.
Dziękujemy, Leszku. Jeszcze...
Po Czesia jeszcze można powiedzieć. Czesław Michniewicz swego czasu powiedział takie prorocze słowa. Dzisiaj to też w memach czasami pada. 2-0 to bardzo niebezpieczny wynik.
No w siatkówce to się jest takie powiedzenie. No jak nie wygrywasz 3-0, to przegrywasz 2-3.
I właśnie po wczorajszym meczu się pojawiły takie memy, że a nie wiedziałem, że w piłce nożnej to też tak działa, tak jak w siatkówce.
Nasi mieli szansę przy stanie 2-1 zabić ten mecz, czyli zamknąć temat, bo mieli 100% sytuację na 3-1. Zmarnowaną, nie wiem jak, to można coś takiego zmarnować, po prostu tragedia, nie? No i później... Jest też takie powiedzenie piłkarskie, że niewykorzystane okazje się mszczą. Dosłownie chwilę po tym dostali pangę na 2-2, później 3-2 i do widzenia.
Dziękujemy, Leszku, chwilowo, bo jeszcze widzimy się w kolejnej części pod koniec programu, a my teraz przechodzimy do następnego tematu. Lex Czarnek 3-0.
Jakiś piłkarski ten wynik? No. Dlaczego 3-0? Już się zaczynam bać.
No, nie będzie lepiej. Okay. Także PiS teraz bardzo szybko proceduje projekt ustawy. W ciągu 3 dni odbyły się 3 czytania tego projektu i teraz już ustawa wylądowała w Senacie. Co tam możemy znaleźć?
W tej ustawie? No jest to ustawa, która chce... Jakby to powiedzieć, no prywatną część sfery oświatowej, czyli niepubliczne szkoły, no pod buta też tego pysznego, butnego, jednego moim zdaniem z najgorszych ministrów nauki w historii, jeśli nie najgorszego, nie? No po prostu wpakować. Pan Czarnek chce przeprowadzić przepisy, które zezwolą kuratorium oświaty, tak, które są no, wojewódzkim, można powiedzieć, ramieniem władzy trzymającym tam, powiedzmy, szkołę, nie, za gardło, tak, czyli kuratoria oświaty, gdzie kuratorzy są nominowani przez wojewodów, czyli to są urzędnicy nominowani przez niewybieralnych urzędników, bo wojewodów się nie wybiera. Wojewodzi są z kolei nominowani przez prezesa Rady Ministrów, czyli przez Kaczyńskiego dzisiaj?
No nie, to tylko wiceprezes.
On jest tylko wiceprezesem. Formalnie jest wiceprezesem, no ale faktycznie, no to wiadomo, że Morawiecki to jest tam, powiedzmy, marionetka, którą Kaczyński porusza, teraz będzie bardziej oficjalnie za tą kukiełką rządził, czy tam sterował. Także Kaczyński, można powiedzieć sobie, wybiera wojewodów. Wojewodowie powołują kuratorów oświaty wojewódzkich, a teraz kurator oświaty, jeśli przejdzie Lex Czarnek 3.0, będzie mógł, uwaga, wykreślić dowolną placówkę oświatową, niepubliczną również, czyli prywatną, no z listy placówek oświatowych. Czyli można powiedzieć, będzie mógł jednym pociągnięciem czerwonego długopisu jakąś szkołę zamknąć.
I to dosyć szybko, ponieważ nowe przepisy mają wprowadzić termin maksymalnie 30 dni na realizację zaleceń właśnie kuratora.
Czyli przychodzi kontrola od kuratorium do szkoły. Wyobraźmy sobie taką sytuację, która na pewno się nie zdarzy w Polsce. 100%. Jak przejdzie to prawo, to poprzez no, PiS jest tak uczciwy i kryształowy, że coś takiego się nie wydarzy. No ale poteoretyzujmy, tak? Jest jakaś szkoła, która na przykład, no nie wiem, no są tam rodzice o poglądach takich, powiedzmy, bardziej liberalnych, mniej patriotycznych. No i sobie założyli szkołę, spełnili wszystkie wymogi i tak dalej. No i prowadzą szkołę, gdzie uczą dzieci tam, powiedzmy, nawet z jakimiś tam sukcesami. Takie mają poglądy, mnie się mogą nie podobać, tobie się mogą nie podobać, ale ci rodzice akurat mają takie poglądy, założyli sobie szkołę, żeby dzieci, ich dzieci były wychowywane i uczone w szkole, która akurat proponuje takie poglądy. No i przychodzi pan z kuratorium i mówi, nie wolno głosić takich poglądów liberalnych w szkole lewicowych, nie jakichś tam dni wolności, chwały i tak dalej. No, może nam się to nie
bo
podobać,
Do tej pory kuratorzy kontrolowali, tylko sprawdzali realizację podstawy programowej.
No tak, ale na przykład teraz wszedł taki hit, nie? Taki, o którym też już niejednokrotnie mówiliśmy, taki przedmiot, hit, i tam jest taki podręcznik hitu, nie? Do hitu, który już tak no, najnowszą historię nam w taki sposób przedstawia, że to właśnie Jarosław, Polskę zbaw i tak dalej, że to właśnie PiS jest tą partią, dzięki której kury znoszą jajka, krowy dają mleko, no Jarosław głównie, prawda? To on jest ojcem sukcesów narodu polskiego. No jeżeli na przykład pójdzie tak ktoś z tego kuratorium, od Jarosława wysłany, do takiej szkoły i w tej szkole powiedzą mu, że my nie nauczamy, że to dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu kury dają jaja i krowy znoszą mleko, no nie? I co wtedy zrobi pan Czarnek? Wtedy pan Czarnek nakaże taką szkołę zamknąć. Da 30 dni na to, żeby zaczęli nauczać o tym, jak to PiS... Dzięki PiS-owi Polska kwitnie, a oni powiedzą, że jednak nie, no i ta szkoła będzie wykreślona. Ktoś, powiedzmy, prywatnie założył szkołę, poświęcił pieniądze, spełnił wymogi jakieś tam sanitarne, prawne, pożarowe i tak dalej, a ci mu wykreślą. To właśnie to prawo chcą wprowadzić. To jest przecież nic innego jak normalny taki zamordyzm, tak? Wprowadzanie, wiecie, cenzury, wprowadzanie inkwizycji i tak dalej. No to chcą nas Polskę cofnąć znowu o kilkaset lat, można powiedzieć. Teraz tylko właśnie... nie do czasu wolności, złotego wieku, tylko jeszcze wcześniej.
Teraz się właśnie pojawiają komentarze, że w takim razie no, trzeba kupić zestawę kubków i talerzy ze sklepu z PiS-owskiego i wtedy jak przyjdzie taki kurator, no to wtedy będzie dobre wrażenie. Ale jeśli chodzi o
albo inaczej, albo wpłacać na fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości i wtedy powiedz, przychodzi ten z kuratorium, nie, kontroler, a ci pokazują, proszę bardzo, wpłaciliśmy tyle, ile było można, maksymalnie 28 tysięcy wpłacił dyrektor, zastępca, rada rodziców, a to dobrze, możecie dalej uczyć, tylko pamiętajcie, kto wam pozwala uczyć dalej w tej szkole, pamiętajcie, komu macie być wdzięczni, Czarnkowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Jeśli chodzi o statystyki, to w szkołach niepublicznych dzisiaj uczy się ponad 250 tysięcy dzieci, co jest ponad 6% wszystkich uczniów i uczennic w całym kraju. I tylko w ciągu ostatnich 3 lat ten odsetek wzrósł.
Naturalne to jest. Tak samo rośnie odsetek rodziców czy dzieci korzystających z edukacji domowej. I też Czarnek próbuje to utrącić, też to próbuje zniszczyć.
Ale Czarnek tutaj twierdzi, że nie chodzi wcale o niechęć do tego, co PiS robi, do tego, co oferuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.
To o co
ale
chodzi? Dlaczego?
Bogacenie się polskiego społeczeństwa.
Że to źle, że się bogacą.
Polacy się bogacą i właśnie wtedy do niepublicznych szkół wysyłają dzieci, więc je trzeba też kontrolować.
Czyli, no. Czyli zobaczcie... No wyszedł po prostu z Czarnka socjalizm, nie? A nawet i komunizm, można powiedzieć. To, że się ludzie bogacą, to źle. Trzeba im zabrać możliwość bogacenia się, bo jeszcze im przyjdzie do głowy dać dzieci do publicznej szkoły, nie publicznej, gdzie trzeba zapłacić za to.
Gdzie nie to może nie jest tak kontrolowane być. Przez państwo.
Gdzie nie będziemy tego kontrolować, nie? No zobaczcie, wyszedł z niego faszyzm i po prostu taki komunizm. No, po prostu ograniczenia myślowe pisowców to są takie, że to są po prostu narodowi socjaliści. To nieraz o tym mówimy. Narodowi socjaliści dokładnie tacy jak za czasów Hitlera. No to jest to samo. PiS to okazuje się, że to są po prostu faszyści.
Jak sądzisz, czy ta ustawa wejdzie w życie? Czy Senat ją przegłosuje?
Tak, ta ustawa może wejść w życie i to może wejść tak samo szybko w życie, jak ta ostatnia ustawa o tej komisji, która ma Tuska skazać, czyli Lex Tusk. Bo przecież, jeśli zrobili 3 czytania w błyskawicznym tempie...
W ciągu trzech dni,
no Senat wiadomo to odrzuci, tak? No to co później będzie? No odrzucą weto Senatu i pójdzie do tego, strażnika długopisu, tak? To się mówi? Czy strażnika Żyrandola? Czy głównego długopiśnika? No, do Andrzeja, pójdzie do Andrzeja, tak? Który no, powie, że to jest bardzo ważna ustawa i on ją będzie bronił jak niepodległości i ją podpisze, a za 2 dni zawetuje swój podpis. Bo mu wtedy ambasador Stanów Zjednoczonych powie, Andrzeju, no weź, że chopie, coś ty się tam z kimś tam, z Czarnkiem na rozumy pozamieniał. No jak mogłeś podpisać takiego bubla prawnego, prawda, który nie daje ludziom wolności, tak, który zabiera wolność, wyboru na przykład szkoły, gdzie będą się moje dzieci uczyły. I wtedy Andrzej powie, no faktycznie, no co z tym zrobić? Dam nowelizację do parlamentu. I znowu będzie taka szopka jak z Lex Tusk. No po prostu to są, wiecie, no chłopcy w krótkich spodenkach, no ci pisowcy, razem z prezydentem włącznie.
Ja tutaj dostaję cały
Nie wiem,
czas.
Czy powiedziałem coś obraźliwego na głowę państwa, bo jeżeli nie, to mogę od razu przeprosić. I ten... Czy bilety mieliśmy sprzedane? Darmowe przed tym?
Nie wiem.
No może ja nie jestem takim zagrożeniem jak pastor Paweł Chojecki i nie będą mnie, i prezydent nie będzie mnie ten chciał postawić do pionu za to, że powiedziałem, że głupoty robi w ten sposób postępując.
Cały czas wpływają do mnie komentarze, jest ich bardzo dużo, dziękujemy bardzo. Katka, Entliczak, Pętliczak, co robi Czarneczek? Tego nie wie nikt. Jeszcze N. Dlaczego Czarnek nie pracuje w diecezji? Bo tam jest jego miejsce nauczyciela religii. No. Wesoły UFO Ludek, szkół protestanckich jest tyle, co kot napłakał, ale to one zostaną zlikwidowane.
Dokładnie tak. To jest narzędzie po to, żeby zlikwidować nie tych, którzy właśnie wykupili abonament w diecezji, tak, i którzy wspierają lokalną parafię, tylko tych, którzy krytykują na przykład, tak? Czyli szkoły prowadzone przez protestantów albo przez środowiska, no, na przykład lewicowe i tak dalej. Powinna być wolność. Jeśli rodzice zbierają się i mówią, chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się uczone przez tego nauczyciela, tego dyrektora. Organizują szkołę, spełniają wymogi, które i tak są bardzo wygórowane i wyśrubowane, państwowe, i udaje im się tę szkołę zarejestrować i ta szkoła funkcjonuje, to wam, komuchom, narodowym socjalistom, pisowcom, wara od takich szkół. Po prostu wara, no. Powinien być wprowadzony bon oświatowy w ogóle. Przecież nieraz mówiliśmy o tym jak zreformować system szkolnictwa. Powinien być wprowadzony bon oświatowy, czyli rodzic dostaje, można powiedzieć, bo system jest tak zorganizowany, że za dziećmi idą pieniądze, tak? Czyli jeżeli moje dzieci idą do danej konkretnej szkoły, tak jak w naszym przypadku było, że ty chodziłaś do szkoły, byłaś zarejestrowana w szkole w Sulejówku, tak? Ale byłaś w nauczaniu domowym, to właśnie szkoła w Sulejówku, w której byłaś zarejestrowana, dostawała pieniądze za ucznia, można powiedzieć. I tak powinno być. Tylko to. Rodzic dostaje bon, chce puścić dziecko do szkoły publicznej. Proszę bardzo, dostaje szkoła publiczna. Chce do szkoły niepublicznej, idzie do szkoły niepublicznej. I wtedy ta szkoła dostaje pieniądze z systemu.
Żeby był wolny wybór.
Żeby był wolny wybór. I konkurencja. Konkurencja jest najlepsza. A Czarnek chce zniszczyć tutaj, no można powiedzieć, konkurencyjność szkół.
Jeszcze mam kilka komentarzy dotyczących piłki nożnej. Kamila Staroszczyk, najpierw im zapłacą, potem grają i tak się starają. I jeszcze Jadorado, nie oszukujmy się, my mamy pecha w losowaniu, zawsze grupa śmierci.
Zawsze grupa śmierci, trafiamy na trudnych przeciwników. No. Naprawdę powiem wam, że tak dobrego losowania jak w tych, to nigdy nie mieliśmy. Bardzo rzadko właśnie. Poproszę, rzeczywiście. O, tutaj, bardzo proszę. Ja jak zobaczyłem to losowanie jakiś czas temu, to mówię, wow, no to przecież pierwsze czy drugie miejsce, no to tylko z Czechami sobie tym, przy piwie można ustalić, kto ma pierwsze, a kto ma drugie, nie? Zjeść tam porcję knedlików, czy jakichś tam pierogów, zagrać towarzysko, można powiedzieć, a z pozostałymi to powinniśmy wygrać, jeżeli będziemy po prostu grali z sercem, tak? No to jaki problem? Wygrać po prostu z drużyną 171, przypomnijmy, w rankingu FIFA, dostarczycielem, dziękuję panu, dziękuję, dostarczycielem punktów zawsze w tych eliminacjach, no a tutaj okazało się, że nasi jednak zapomnieli, że gra w piłkę to nie jest chodzony, tak?
Teraz możemy pokazać wyniki sondy, która jest cały czas na czacie, na Twitterze i na Instagramie. Widzę, że zagłosowało ponad 200 osób już. Czy po kompromitującej porażce z Mołdawią Polska awansuje do Mistrzostw Europy? 16% głosujących twierdzi, że tak, 38% że nie, a 46% już to nie interesuje.
No i to jest właśnie efekt, jaki piłkarze uzyskali. Może to i dobrze, bo może rzeczywiście... No niektórym tam po prostu za bardzo sodówka uderzyła do głowy, nie? I tak kim to oni nie są. Za bardzo się skupili na jakimś tam życiu medialnym, na kontraktach reklamowych. Tutaj krytykuję oczywiście Lewandowskiego, tak? On właśnie, wiecie, no tutaj ambasador marki Huawei, nie? Od chińskich przebrzydłych komunistów. I to najważniejsze, te miliony na koncie. A to, żeby rzeczywiście dać przykład młodym ludziom, że jak zaangażowania, tak? Serca do walki. To nie, to po prostu strzelili nam bramkę. Co to będzie? Trudno było. Nie spodziewaliśmy się tego, że przeciwnik jest w stanie nam strzelić. Jak my to przeżyjemy?
Taki stan.
Rzucili się na nas od początku i po 3 minutach 2-0 było z Czechami. No, jak my mamy grać? Nie pozwolili nam skrzydeł rozwinąć. No, tak właśnie będą się tłumaczyli. A propos Czarnka jeszcze, no bo widzicie, no z piłkarzami, no to tak, nie wiem, czy ich pycha poprzedziła upadek, ale ich może brak szacunku do przeciwnika, a może słaba mentalność, a może właśnie zbyt niezadowolenie z tego, co osiągnęli i kim są, no to jest jednak pewnego rodzaju pycha, nie? To mam nadzieję, że właśnie jeśli chodzi o Czarnka, to jego buta i pycha poprzedzają jego upadek, a upadek jego będzie wielki. I będzie jego nazwisko wstydem po prostu w historii polskiej.
Mamy taką nadzieję, a teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Właśnie o polskim rządzie będziemy rozmawiać. Wiadomość z dzisiaj, z samego południa, zmiany w rządzie. Do dymisji podali się wszyscy wicepremierowie, a został mianowany nowy jeden wicepremier przez prezydenta Andrzeja Dudę i tym wicepremierem jest Jarosław Kaczyński. Nie będzie więcej wicepremierów. Także takie zmiany się stały. Co o tym sądzisz?
Myślę, że jest to związane z trwającą oczywiście kampanią wyborczą. No i jest to taki jakby sygnał, że Jarosław chce mieć wszystko pod swoją kontrolą. Że mało ufa innym ludziom i chce mieć pod kontrolą, no można powiedzieć, to, co się będzie działo z państwem i z partią w kampanii wyborczej, której wcale PiS nie musi wygrać, a wręcz jego szanse maleją na zwycięstwo. A przecież dobrze wiemy, że tyle, co PiS nakradł, tyle, co, można powiedzieć, zmarnował publicznych pieniędzy, tyle, co zła narobił, przez całe procesy, wiecie, no, prawne i tak dalej, prokuratura pod jego wpływem i tak dalej, to naprawdę oni powinni po utracie władzy zapłacić za to, co robili, nie wiem, odbiorem majątków, konfiskatą majątku, więzieniem i tak dalej. No to jest kwestia do rozstrzygnięcia przez niezależną prokuraturę i sądy, tak? Ale wiecie, na przykład w Ukrainie jest teraz takie prawo, jeszcze będziemy pewnie mówili, że jak kogoś złapią na korupcji, to idzie do więzienia i traci cały majątek. No i oczywiście jest zhańbiony, nie? Tak powinni pisowcy zapłacić za to, co robią. No i teraz oni się bardzo boją, żeby do tego nie doszło. Zrobią wszystko, żeby władzę utrzymać. Przeróżne nieczyste chwyty i tak dalej, nie? To zresztą już widać, jak zaczęli kampanię wyborczą. Ostatnio jak był Tusk, tam było, że wielki tam transparent, nagle jak Tusk zaczął mówić, to się pojawia transparent. Nie? I później okazuje się, że taki, no powiedzmy, który można by się przyczepić, skrytykować, że to nie ten, Bóg nie zabrał, zabrał nie tego Kaczyńskiego, nie? Będzie to widoczne. No później okazało się, czy tam okazuje się, że to jakiś tam prowokator oczywiście. No co, Platformy prowokator? Raczej nie, no nie? I także kampania będzie nieczysta. Jarosław Kaczyński chce mieć nad tym kontrolę.
Teraz myślę, że to jest właśnie powód. Jarosław Kaczyński ma być wicepremierem od wszystkiego. Ma właśnie spinać pracę, spinać cały rząd.
Jeżeli by było tak, że dzięki temu, że nie wiem, tych czterech wicepremierów już nie ma, nie? Że będzie jakaś tam redukcja, można powiedzieć, wiecie, administracji, że mniej będzie tych wypasionych fur, limuzyn, tych ochroniarzy, sekretarek i tak dalej, środków. Ale przecież tak nie będzie.
Wicepremier to tylko dodatkowa funkcja, no a oni cały czas zostają na swoich stanowiskach, w swoich resortach. Także tutaj takiego...
Jedyny plus jest tej decyzji taki, że przynajmniej teraz, można powiedzieć, oficjalnie będzie wiadomo, kto rządzi państwem. Tak? Jest ten Morawiecki, który jest no, tym od tego, żeby występować i tak dalej, tam przedstawiać pomysły Kaczyńskiego, ale teraz już Kaczyński nie będzie gdzieś tam, wiecie, no, tam w swoim gabinecie, w siedzibie PiSu, tylko rzeczywiście będzie w gabinecie wicepremiera, czyli można powiedzieć drugiego w rządzie po Morawieckim, a tak naprawdę tego, co trzyma wszystkie lejce, nie?
Maciej Machała proponuje, a może by tak Kaczyńskiego na papieża?
No nie wiem. No w sumie tak. Żony nie ma, dzieci nie ma, to by się nadawał, tak? Kolana ma wytarte, dobrze.
Czyli pasuje. No. To może wtedy nawet byłoby lepiej, bo już by go tu nie było w Polsce.
Już by go nie było w Polsce. Ale wiesz, niewiele by się zmieniło, bo i tak można powiedzieć, to mocarstwo, które ma największe wpływy w Polsce, i tak by miało dalej wpływy w Polsce. I mówimy tutaj o mocarstwie, którego drużyna piłkarska jeszcze chyba jest niżej niż Mołdawia, bo gra też, zdaje się, czy nie gra?
Naprawdę?
Nie wiem, może przesadzam. Chyba Watykan nie ma drużyny piłkarskiej, ale sprawdź.
Już sprawdzę.
Bo jakbyśmy z Watykanem przegrali jeszcze.
Już zaraz sprawdzę.
Nie, Watykan nie ma chyba, ale na przykład San Marino ma oczywiście.
San Marino ma.
Gibraltar ma takie potęgi.
I San Marino jest jedną z tych drużyn, której Mołdawia strzeliła 2 bramki.
San Marino jest też jedną z drużyn, z którą Polska miała w historii problemy swego czasu. Był taki mecz z San Marino.
Grzegorz Wojciechowski nie ma żony, dzieci, chodzi w starych butach, nic dodać, nic ująć, papież jak malowany.
Okej.
A my w takim razie przechodzimy teraz do kolejnego tematu. Ukraina, kontrofensywa. Zatrzymała się.
Na to
czy to
wygląda?
Jest nieudana kontrofensywa, no czy co się tam dzieje?
Dzisiaj dużo o Ukrainie nie mówimy, bo też nie ma dużo wieści. Dalej jest swego rodzaju embargo informacyjne ze strony ukraińskiej. Wygląda na to, że rzeczywiście ta ofensywa, choć na początku zaczęła się dobrze, to w momencie, kiedy doszła do tych większych umocnień, mówimy tutaj o froncie tym południowym zaporowskim, to osłabła. Jakie są tego powody? Po pierwsze, Rosjanie podciągnęli wojska z Chersonia, z Chersońszczyzny, te, które wcześniej stały za Dnieprem, a po wysadzeniu Tamy i po zalaniu całego terenu, no były wolne, tak? Czyli można powiedzieć wzmocnili obronę. Po drugie, ściągnęli na front południowy bardzo dużo śmigłowców bojowych, tych K-52 aligatorów, które no mimo iż też tracą Rosjanie te śmigłowce, bo Ukraińcy w ciągu ostatnich dni 4 zestrzelili, te aligatory, to jednak są to dobre śmigłowce do zwalczania w szczególności celów pancernych, tak? Czyli z około 10 kilometrów wystrzeliwują tak zwane pepeki, czyli przeciwpancerne pociski kierowane i rzeczywiście mogą nimi razić i te wozy piechoty, i czołgi ukraińskie i tak dalej. Czyli w tym momencie mści się to, że Ukraińcy jako pierwsza armia w historii nowoczesnych konfliktów bojowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat byli zmuszeni do tego, żeby taką kontrofensywę, czy ofensywę można powiedzieć, prowadzić bez przewagi w powietrzu. Zobaczcie, że doktryna natowska jest taka, że najpierw wywalczamy przewagę w powietrzu, a później robimy kontrofensywę. Wszystkie ofensywy Stanów Zjednoczonych, tak? Czy pustynna burza w Iraku, czy Afganistan, czy choćby nawet atak NATO na Jugosławię, czy na Serbię dokładnie, to były w ten sposób prowadzone, że najpierw były uderzenia lotnicze, uderzenia rakietowe, wywalczenie dominacji absolutnej w powietrzu i później wchodzą wojska pancerne, piechota i kończą dzieło, można powiedzieć. A tutaj jest odwrotnie. Ukraina nie ma przewagi w powietrzu, wręcz przeciwnie, to Rosja ma przewagę w powietrzu i niestety Ukraina też w ostatnim czasie, ja znajdowałem takie powiedzmy informacje, że traci kolejnych pilotów i traci kolejne samoloty, które próbują ochraniać tę kontrofensywę, szczególnie te MiG-29, no a jednak w starciu z nowoczesnymi rosyjskimi samolotami, które mają przewagę w tym sensie, że mogą odpalać, załóżmy, rakiety powietrzne, tak do walki powietrznej z dalszej odległości. No jak to rozwiązać? No dać Ukraińcom w końcu F-16, czyli w tym momencie zobaczcie, jaką mamy sytuację. Z jednej strony Stany Zjednoczone i sojusznicy dały Ukraińcom wiele sprzętu, wyszkoliły te wojska, zachęcając ich, nalegając na kontrofensywę, ale nie dały im jednego z bardzo ważnych komponentów, nowoczesnych samolotów. Na czas.
Czy to się zmieni?
Na czas nie dały. I w tym momencie może być tak, że ta kontrofensywa utknie. Właśnie dlatego, że nie ma wsparcia lotniczego. Dopóki Ukraińcy nie dostaną nowoczesnego lotnictwa, które będzie równoważne w walce powietrznej z lotnictwem rosyjskim, które będzie w stanie niszczyć na przykład te śmigłowce bojowe, które będzie w stanie niszczyć rosyjskie samoloty i które będzie w stanie wspierać też swoimi uderzeniami, można powiedzieć, na siły naziemne przeciwnika własną ofensywę, no nie będzie rzeczywiście szans na taki wielki sukces. No i teraz co Ukraina w związku z tym zrobiła? Czy robi? No bo wiecie, tam eksperci mówią, trzeba zatrzymać kontrofensywę, tak? A Ukraina no, robi taką ciekawą rzecz, też niespotykaną, no bo jedna możliwość to jest zatrzymać kontrofensywę w ogóle, druga to iść dalej pełną siłą, można powiedzieć, bo tak jak już nieraz mówiliśmy, Ukraina na razie wprowadziła do walki komponenty czterech brygad nowo sformowanych. Sformowali kilkanaście brygad, tam są szacunki, że przynajmniej 12, a może i 15, a nawet i może więcej. Natomiast do walki weszły komponenty czterech brygad, nawet niepełne te cztery brygady. I mogliby rzucić wszystko, zagrać all in, ale oni cenią życie swoich żołnierzy. Wiedzą, że sprzęt można odnowić, ale najbardziej cenią życie Ukraińców, życie żołnierzy i dlatego nie chcą ich, można powiedzieć, wysyłać, kiedy no, są ponoszone duże straty. Dlatego w tym momencie, z tego co widać, to dalej jest taka taktyka, można powiedzieć, takiej mobilnej, podjazdowej troszeczkę walki, podobna, która była w zeszłego roku w Chersońszczyźnie i uderzeń na tyły wroga, tak?
Czy to ostatnio jest walka taka na wyczerpanie?
To jest walka na wyczerpanie właśnie. To jest walka na wyczerpanie sił wroga i to jest walka na wyczerpanie w tym momencie podjęta ze strony Ukrainy.
Właśnie, myślę, że
to
jest dobra taktyka. Wcześniej Rosja
próbowała wyczerpać Ukrainę, a w tym momencie to Rosja jest bliżej wyczerpania, ponieważ zobaczcie, że Ukraina jednak dostaje ten sprzęt cały czas. Na początku kontrofensywy tam w okolicach Zaporoża było takie eksploatowane zresztą przez Rosjan wideo, gdzie tam Ukraińcy stracili na polu minowym około tam 10 Bradleyów i 2 Leopardy, nie? Czyli można powiedzieć no batalion tych bojowych wozów piechoty, 2 czołgi. Rosjanie zrobili z tego, pokazywali te zdjęcia przez kilkadziesiąt, można powiedzieć, godzin, jakie to wielkie sukcesy odnoszą. No i co się stało? W najbliższej transzy uzbrojenia amerykańskiego Amerykanie kolejne 15 Bradleyów. Czyli chodzi o to, że Ukraińcom sprzęt Zachód dośle. Czyli odnowi ich, można powiedzieć, siły, jeśli chodzi o sprzęt. dośle im też coraz to właśnie nowy, mocniejszy sprzęt, w końcu te F-16 też przylecą. Natomiast Rosjanie, no im, Rosjanie mogą tylko dać więcej mięsa armatniego, tak? Czyli w tym momencie szkolą kolejne 150 tysięcy żołnierzy z poboru. Nie chcą zrobić mobilizacji, Putin boi się zrobić mobilizacji takiej otwartej, bo by wtedy prawdopodobnie stracił już władzę na pewno. Tylko, no, można powiedzieć, robi quasi mobilizację, tak? Czyli teraz ostatnio były zdjęcia, że wyłapują gastarbeiterów, tak? Czyli pracowników, można powiedzieć, napływowych, nielegalnych. Zazwyczaj to są z tych republik postradzieckich i z Azji. Gdzieś tam wyłapują, no i ich siłą będą wcielać do wojska, no nie? Również na tych terenach, które przejęli, czyli na terenach ukraińskich, oczywiście w Doniecku, w Ugandzie, w Ugańsku, tak to się mówi, Uganda, czy na Krymie, też mobilizują często Ukraińców, wbrew oczywiście prawu, to jest zbrodnia wojenna, i wysyłają ich jako mięso armatnie na front, po to, żeby zatkać te miejsca, gdzie są straty. Natomiast rzeczywiście Rosjanie ponoszą cały czas duże straty. Te takie codzienne raporty bojowe to pokazują, że tracą przynajmniej 500-600 ludzi dziennie. Są dni, że jest to około 1000. Wczoraj był taki dzień, że to było 1000 osób. To jest, wiecie, batalion, pełen batalion dziennie strat. Stracili w ciągu ostatniego miesiąca około 400 jednostek artylerii. To jest też ogromne straty. I rosyjska gospodarka nie jest w stanie strat sprzętowych uzupełnić. Bo nie dostanie sprzętu z Zachodu. Z Chin też nie dostanie sprzętu, bo myślę, że to jest właśnie sukces akurat wyjazdu Blinkena, Antonego Blinkena, czyli sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych do Chin. To właśnie było to, że Chiny zadeklarowały, że nie dostarczają i nie dostarczą Rosji śmiercionośnego sprzętu, tak? Czyli powiedzmy na przykład samolotów, czołgów, bojowych wozów piechoty i tak dalej, tak? Jeżeli rzeczywiście to będzie prawdą, a myślę, że jeżeli padło to oficjalnie po takim spotkaniu, to raczej będzie to prawdą i będzie to przestrzegane, no to Rosjanie, im się ten sprzęt w końcu skończy. No bo już są czołgi T-62, już są czołgi T-54, no zaraz rzeczywiście będą musieli zdjąć z pomników T-34, no nie będą mieli czym Ruscy wojować.
Czyli przewidujesz, że będzie szła ta kontrofensywa?
No po prostu to długo, jeszcze będzie to trwało. Po prostu musimy się uzbroić w cierpliwość i Ukraińcy nie chcą poświęcać na marne życia swoich żołnierzy, chociaż i tak można powiedzieć, że stosunek strat Rosjan i Ukraińców jest niespotykany, ponieważ zazwyczaj jest tak, że strona atakująca traci 3 razy więcej siły żywej. I to jest po prostu normalne założenie przy kontrofensywie. Żeby dokonać przełamania, to po prostu strona atakująca straci 3 razy więcej ludzi. A teraz jest tak, że strona, jednak Rosjanie tracą dalej więcej, no ale mimo wszystko Ukraińcy tych przełamań takich spektakularnych nie odnoszą, aczkolwiek są punktowe miejsca, gdzie zdobywają ważne punkty. Ostatnio jest taka wieś, tam wszystko to są, wiecie, małe wioski, nie, często takie, tam kilkanaście domów na krzyż, nie, ale silnie ufortyfikowane i będące tak jakby punktem wypadowym do kolejnych miejsc czy miejscowości. Ostatnio była walka o taką wioskę, Piatichatki się to nazywa, na południe od Zaporoża, i jak ją Ukraińcy zdobyli, to później były, wiecie, przez jakiś czas informacje, że tam ponieśli ogromne straty, że po prostu, wiecie, że tam Ukraińcy stracili kilkadziesiąt tych wozów bojowych, czołgów i tak dalej, nie? Później okazało się, że to oczywiście kłamali Rosjanie, ruska propaganda wykorzystuje takie sytuacje. Okazało się, że to Rosjanie próbowali od strony zachodniej akurat w tym momencie, bo to jest tam koło Enerhodaru, tam przy tym zbiorniku takim na Dnieprze dużym, blisko zresztą Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, niedaleko, około 50 kilometrów, Rosjanie próbowali kontratakować i mieli kolejną czornobajewkę, czyli stracili tam podczas kontrataku, można powiedzieć, całą kilkadziesiąt sztuk, no to można powiedzieć prawie, że brygadę pancerną, tak? Także są takie miejsca, gdzie Ukraińcy odnoszą spektakularne sukcesy, no ale nie są to jeszcze takie przełamania, że nagle odzyskają znowu wielkie terytoria. Po prostu trzeba na to poczekać. Natomiast bardzo ważny sukces, myślę, który dopiero zaowocuje w najbliższym czasie, był ostatnio, gdzie Ukraińcy zniszczyli zapewne rakietami Storm Shadow, czyli tym brytyjskimi, magazyn. Wygląda na to, że był to magazyn armijny, czyli wiecie, na poziomie armii, magazyn logistyczny, taki hub logistyczny, gdzie przechowywali amunicję, gdzie gromadzili amunicję, można powiedzieć, do wysłania. To była miejscowość Rykowe i to jest właśnie na froncie tym południowym, to jest obwód chersoński, czyli w kierunku Krymu tak jakby. Tam szacuje się, że no to jest akurat z dialogu po rosyjsku, ale to można przetłumaczyć. Ja właśnie często korzystam z danych na tej stronie. Rosjanie stracili tam 2,5 tysiąca ton amunicji. To szacuje się, że żeby 2,5 tysiąca ton amunicji to jest, wiecie, kilkanaście pociągów z amunicją albo tam 450 ciężarówek załadowanych amunicją, tak? I można powiedzieć, strata takiej ilości potężnej amunicji, zresztą nie tylko tam amunicja, ale na przykład właśnie te najnowsze rosyjskie, nowoczesne w miarę przeciwpancerne takie wyrzutnie, Kornet, tam podobno 170 ich zostało zniszczonych. Można powiedzieć, stracili coś, co mieli przygotowywane, wiecie, na miesiąc czy dwa obrony Rosjanie i nagle okaże się, że ta ich armia w tym rejonie będzie bez, za tydzień, dwa nie będzie miała czym się bronić, tak? Także, wiecie, można powiedzieć, o, takie uderzenie to jest sukces, który zaowocuje, czyli który wyda owoce, można powiedzieć konkretne, za 2-3 tygodnie. No w ten sposób trzeba na to patrzeć, nie?
Czyli...
Cierpliwość, po prostu cierpliwość. No taka wojna i taka ofensywa wymaga cierpliwości i wymaga też czasami milczenia. Także też wiele informacji nie jest podawane, ale no idzie to w dobrym kierunku, myślę, tylko trzeba jeszcze troszkę cierpliwości. I co też jest ważne, cierpliwość też jest, czy można powiedzieć, czas gra na korzyść Ukrainy. Bo Rosja traci nie tylko, można powiedzieć, z każdym takim atakiem i tak dalej, tam wiecie, i żołnierzy, i sprzęt, ale Rosja również gospodarczo pogrąża się coraz bardziej, bo dane ekonomiczne z Rosji no są dla Rosji tragiczne. Spadają przychody, wpływy z węglowodorów. Chiny już w tym momencie zakręcają troszeczkę kurek, przestają już kupować. Napełnili magazyny, można powiedzieć. I to jest czysty biznes, tak? Amerykanie tam jeżdżą, Francuzi, Niemcy, wszyscy z Chinami. No tam, wiecie, tam nie są miłe rozmowy, tylko pewnie są rozmowy tego typu. Słuchajcie, no jak nie przestaniecie Rosji wspierać, no to w końcu się i za was weźmiemy i skończymy biznes z wami, tak? No i Chiny w końcu wybrały. Myślę, że wybiorą, czy będą wybierać jednak biznes i rozwój swojej gospodarki, czy szanse na rozwój swojej gospodarki poprzez biznes ze światem zachodnim, a Rosję po prostu wydoili.
Rosją.
Tak, niż z upadającą Rosją, którą wydoili i jeszcze mają możliwość, wiadomo, przejąć ją, można powiedzieć, przejąć biznesy, bo przecież, nie wiem, wiele przemysłu, wiele gałęzi przemysłu w Rosji teraz funkcjonuje dzięki Chinom. Na przykład przemysł samochodowy, który był w Rosji dobrze rozwinięty. Bo w Rosji miały swoje fabryki wszystkie największe koncerny. Mercedes, BMW, Volkswagen, wszystko było w Rosji produkowane. Te koncerny się wycofały. I co tam teraz jest produkowane? Nic. A montowane są chińskie samochody, które przyjeżdżają w całości z Chin i się, no, zmienia im się plakietkę, tak? Z chińskiej na rosyjską. I to jest właśnie teraz przemysł samochodowy. Chińczycy na tym korzystają. Okej. No to jest cena, którą można powiedzieć, Zachód, można powiedzieć, płaci za wojnę w Rosji, że nie będzie w Rosji sprzedawał, nie będzie w Rosji robił biznesu, ale to jest też, można powiedzieć, sposób na to, żeby tę Rosję osłabić, pogrążyć, bo jednak jest to silne państwo gospodarcze, które miało ogromne zasoby, no, można powiedzieć, Niemcy, Merkel i Francja, no ale Niemcy przede wszystkim wyhodowały giganta. No i teraz, żeby ten gigant się zawalił, no to trochę czasu potrzeba po prostu.
A my teraz przechodzimy do kolejnego, ostatniego tematu. Jeszcze tylko na chwilkę nawiążę do piłki nożnej, bo sprawdziłam, Watykan nie ma go na liście rankingowej FIFA, a San Marino jest ostatnie.
To może dobrze, że Watykanu nie ma, bo musieli grać z Polską, to wiesz, co to by było.
Debata Petru Mensen odbyła się w RMF. No i teraz oczywiście też internet szaleje równie mocno jak po meczu piłki nożnej, ponieważ Mensen się zmierzył z Petru, no i wypadł trochę słabo na tle Petru. Między innymi padły takie pytania. Petru się pytał Mensena, czy mówienie o likwidacji ZUS to żart, czy poważny program wyborczy i ile to będzie kosztowało? A Mensen stwierdził, że to jest jego slogan, żeby w Polsce było lepiej. Trzeba zlikwidować PIT, CIT, ZUS, VAT, TVP, TVN, Platformę i PiS. To oczywiście żart, który większość ludzi rozumie.
Poza Petru.
Tak.
I redaktorami prowadzącymi wywiad. No pan Mensen, który jest również zwany często memcenem, czyli jest właśnie od słowa mem, mówi się o nim memcen, rzeczywiście, no, staje się taką wspaniałą kopalnią memów, nie? Już z człowieka, który chciał na poważnie wejść do polityki, rzeczywiście no, wszyscy będą mieli na nim używanie, no ale nie bez powodu. Jest to człowiek, który okazuje się, że świetny TikToker, może i dobry biznesmen, chociaż podobno tam swoich pracowników to nie za dobrze traktuje, ale to podobno, nie? Ale może i dobry biznesmen, tam jak ktoś chce się piwa napić z męcenem, to ile? 15 zł trzeba?
15 zł, tak.
Chociaż jest ogólnie dostępne za 12, to jak idziesz na spotkanie z męcenem, to płacisz jeszcze mu premię 3 zł, nie? Za to, że przyszedł się napić z tobą piwa. Wiecie, jak doi, można powiedzieć, tych swoich kuców, nie? Nowe pokolenie kuców. Zawsze ci, co za UPR-em byli, no ja też swego czasu, to są nazywani kucami, bo są młodzi i głupi, nie? No i teraz jest kolejne pokolenie kuców i teraz już nie są kuce na Korwina, tylko na Memcena. Pan Memcen rzeczywiście, kim okazuje się być? Kiedy wyjdzie z TikToka, nie? Bo w TikToku no to jest taki, jak tam powiedzmy, jak PR go wyszkoli, czyli jak go zrobią, nie? Kiedy wyjdzie z TikToka i wyjdzie do rozmowy z kimś na solo, na żywo, to okazuje się, że jest takim samym jak Czarnek, a może i większym, pyszałkiem, takim butnym człowiekiem, przekonanym o tym, że to on tutaj najwięcej rozumów pozjadał i najwięcej wszystko wie, a wszyscy inni to tylko mogą mu buty czyścić, nie? No i taki się okazuje, nie? Jak się posłucha tego wywiadu, załóżmy w całości, czy innych wywiadów, które udziela, bo na przykład dzisiaj był wywiad, po wczorajszym wywiadzie, no to wiecie, jego arogancja, taka bezczelność, takie chamstwo, to po prostu nawet nie są skrywane. On tak jakby, on taki styl prezentuje i chyba to jest dobrze według niego, że takim trzeba być, wiecie, takim bez szacunku dla wartości, bez szacunków dla ludzi, chociaż podobno tę konferencję Gietrzwałdzką podpisał, czyli jest takim katolikiem zgodnie ze wszystkimi tam przykazaniami i tak dalej, ale jak tak się go ogląda, no to nie jest człowiek zasad, nie?
Aż byłam zdumiona, że właśnie tak chamsko odpowiada.
To nie jest człowiek zasad.
Nie ma co powiedzieć też.
Impertynencki, butny, samochwała, a z tego co ja wiem, z tego, jakie mieliśmy kontakty wcześniej z tą Nową Nadzieją, jeszcze kiedy mieliśmy ruch 11 listopada, to jest to po prostu zwykły zamordysta. Zamordysta, który chce, no wiecie, no dojść do władzy po trupach i po zasadach, nie? Po trupach też zasad. Także ja się cieszę, że takie rzeczy o nim, że tak jakby świat może się przekonać, co to za typ, nie? Jak ktoś chce na niego głosować, proszę bardzo, nie? Ale przynajmniej nie będzie tak, że będzie się głosować na wykreowany przez niego wizerunek. Tylko po prostu niech maski, niech łuski opadną, ludzie niech zobaczą, co to za człowiek jest, nie? Poza tym, no trzeba powiedzieć, że to nie jest Nowa Nadzieja, tylko trzeba za każdym razem to powtarzać. Nazwa partii Mencena to nie jest Nowa Nadzieja, to jest Nowa Nadzieja Putina. Ja tyle może.
Maria G, oglądałam to, choć jest mi obojętny, Petru, ale wypadł lepiej i bardziej wiarygodny. Też właśnie pan Mencen nie odpowiadał na pytania wszystkie, a jak miał sam zadawać pytanie, to też nie wiedział, nie zawsze wiedział, co ma powiedzieć.
Jeszcze jedno zdanie. No Petru swego czasu był w Sejmie i też był, można powiedzieć, tym twórcą kopalni memów. To chyba taki biznes, nie? Stworzy kopalnię memów. I rzeczywiście też okazał się być człowiekiem, gdzie można powiedzieć, jego życie prywatne, nie? Że tak jakby było nie w zgodzie z wartościami, o których mówił. No i też, można powiedzieć, jest to swego rodzaju wydmuszka, nie? Tego typu, można powiedzieć, twór medialny, tak jak dzisiejszy Memcen. Ale faktycznie, można powiedzieć, Petru już zszedł ze sceny politycznej, w niesławie trochę, no teraz wrócił wczoraj jako pogromca Memcena, nie? Bo rzeczywiście wypadł dużo lepiej, dużo lepiej.
Zaraz jeszcze pokażemy wam kilka memów dotyczących tego spotkania, ale jeszcze chwilę możemy wspomnieć jeszcze o Dominiku Tarczyńskim. Też ciekawa wypowiedź polskiego polityka, to jest europoseł PiSu, stwierdził, przewiduje, że teraz to Niemcy będą przyjeżdżać do Polski na zbiory truskawek.
Nie, on stwierdził, uściśle, że po to jest nam potrzebna trzecia kadencja, żeby Niemcy przyjeżdżali do nas na zbiory truskawek.
Tak, dokładnie.
I po to chcą mieć jeszcze władzę przez 4 lata, żeby doprowadzić do tego, że Niemcy będą przyjeżdżali do nas na zbiory truskawek. I my się pytamy, panie Tarczyński, już tam posadziłeś te truskawki? Parę hektarów?
Stwierdził, będą przyjeżdżać. Jak Wida zajrzy im do kieszeni, to zobaczymy, czy im się nie będzie opłacać.
Okej. No ja rozumiem, że pan Tarczyński już zainwestował i już tam nasadził tych truskawek. Truskawki chyba nie owocują po pierwszym roku, tak? Tylko tam trochę dłużej może? Nie wiem, nie znam się tak za bardzo.
Truskawki wydaje mi się, że od razu.
No to życzymy, panie Tarczyński, żebyś miał tam tych Niemców do zbierania truskawek.
Za rok.
Za rok, tak, tak. Żebyś miał tych Niemców ile ugodno, skolko ugodno, tak? Kiedyś to było krzyżaki na wały, a teraz Niemcy na truskawki, tak? Będzie.
Tak, a sytuacja jest taka, jak mówią właśnie rolnicy, sadownicy, że nie ma kogo do zbiorów truskawek, że będzie ciężko, ponieważ to wcześniej Ukraińcy dużo pomagali przy zbiorach, a teraz mamy wojnę, więc nie będzie tak prosto. Więc rozumiem, że dlatego Niemcy, no bo nie ma kogo, no to Niemcy przyjadą.
Okay, rozumiem. Zostawią Niemcy dla Niemców, swoje Niemcy, gdzie tam mają dobrobyt. Aj, panie Tarczyński, zanim Niemcy zbiednieją, to jest właśnie tak, że tam jak ktoś jest bogaty i tłusty i drugi tam chudy, to zanim ten bogaty umrze z głodu, to tego chudego już dawno pochowają, tak?
W takim razie teraz przejdźmy do memów. Witamy cię, Leszku, z powrotem.
Witam ponownie. No powiem ci, Michale, że tak jeszcze mi taka analogia przyszła, że tutaj ta debata Petru z Mentzenem to była jak mecz Polska-Mołdawia. No kto by powiedział, że tutaj będzie ciężko grać Mołdawię, a patrzcie jak wyszedł, prawda?
Dokładnie tak. No i tutaj chodził też jako faworyt murowany, nie?
Tak, tutaj Petru, by to, co to pokonać Petru w debacie, to był moment, prawda? No parę celnych uwag, pytań i już było po sprawie. No i tutaj właśnie w kontekście TikToka i tych różnych mediów społecznościowych jest, gdy w końcu spotykasz typów, do których kozaczyłeś w necie, prawda? I tutaj. Tak, jeszcze też podobał mi się jeden tweet, jak Mentzen tu zapowiadał, że będzie zaraz na debacie z Petru, a jeden twitterowicz odpowiedział: wyszedłeś przeorany bardziej niż po piwie z Mentzenem. Tak, i jeszcze ostatnie. Wynaleziono wehikuł czasu. Dziewczyny. O, zamierzam przywitać się z moją babcią. Chłopcy, nie idź na debatę z Petru, Sławek. A więc to tyle. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, Leszku.
Jeszcze pokażę wam jedną rzecz, która pokazuje, jak działa PR Konfederacji, czy tej nowej nadziei Putina. Jak właśnie tutaj jest brak szacunku dla przeciwników politycznych, nie? Że dzisiaj, kiedy wiedzą, że przegrali, że przegrał Mentzen, nie? To jak się zobaczy na tweety Konfederacji, to są takie też, jakby to powiedzieć, tutaj Sławomir Mentzen, coś tam z Ryśkiem Petru, nie? Ryśkiem, czyli wiecie, tutaj Rysiek, a tutaj Sławomir Mentzen, nie? No właśnie Ryszard Petru Sławkowi po prostu dokopał, no. Tak trzeba powiedzieć.
A my przechodzimy już do ogłoszeń.
Chociaż nie jestem zwolennikiem Ryszarda Petru, przepraszam. Niejednokrotnie go żeśmy krytykowali w naszej telewizji. Ale no, wczoraj spisał się jak Mołdawia po prostu. Jak jakiś gospodarz mołdawski.
Zrobił swoją robotę. Teraz ogłoszenia. Dziękujemy wam bardzo za wsparcie. Na dzisiaj już 590 osób wsparło nas w tym miesiącu. Dziękujemy wam bardzo. Tutaj macie też wszystkie opcje, przez które możecie nas wesprzeć, jeżeli podoba wam się to, co robimy tutaj. I jeszcze ogłoszenie zbieramy na perkusję. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój naszej grupy muzycznej, to potrzebujemy około 5000 na perkusję i zakupiliśmy już część zestawu. Tutaj właśnie specjaliści mówili mi, że to jest gdzieś około 1/3 zestawu. Możemy puścić rolkę i zobaczycie.
Już się nie mogę doczekać, jak Mateusz, który tutaj nam odlicza, jakieś tam solo na tej perkusji zrobi, nie?
Dokładnie.
Ostatnio na koncercie, jak Mateusz, który 10 lat nie grał na perkusji, wszedł na perkusję na chwilę, na jeden kawałek, wymiatał, mówię wam.
Także czekamy na to i oczywiście możecie się dołożyć do tego. A ja przypominam też o wystawie Biblii w Kraśniku od 19 do 24 czerwca w godzinach 11-17 w Kraśniku. Tutaj macie miejsce, gdzie to się odbywa, w bibliotece, i też mamy krótką zajawkę. Także jeżeli jesteście z Kraśnika lub z okolic, to zapraszamy do odwiedzenia. A w środę za tydzień, od 28 czerwca o 17 w Poznaniu, będzie projekcja filmu Hongkończyk, także również zapraszamy. A jeszcze dzisiaj oczywiście o 17 serwis informacyjny Idź Pod Prąd i o 18 dogrywka. Będzie wykład pastora Jima Henry'ego z Northland Church w Orlando na Florydzie, jaki kościół zmienia świat. Więc zachęcamy do oglądania, a ja już dziękuję bardzo Tobie za udział w programie.
Dziękuję również Tobie i dziękuję Wam, drodzy widzowie.
Był ze mną redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca, a ja również dziękuję Wam, że byliście z nami. Dziękuję za wszystkie komentarze i pytania i do zobaczenia o 17.00.